Wojciech Smoleciński, witam Państwa. Dziś chciałbym, żebyśmy wrócili do pewnego tematu. Rok temu rozmawialiśmy o marcu 68 roku tu w Gdańsku, na Politechnice Gdańskiej głównie i na gdańskich ulicach. Moim gościem wtedy i dziś był dr Daniel Gucewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No tak się składa, że wracamy do tej rozmowy trochę też z pewnego rodzaju dorobkiem, dlatego że mam przed sobą dwie książki, które będą miały promocję jutro. Marzec 68 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach i Marzec na Politechnice Gdańskiej oczami uczestników. Dwie książki wydane przez Instytut Pamięci Narodowej. Cieszymy się.
Cieszę się również, że w końcu się ukazały. Gdyby nie pewne okoliczności, mielibyśmy je już w zeszłym roku na okrągłą rocznicę.
Lepiej późno niż wcale.
Oczywiście.
To w takim razie wydaje mi się to wystarczająco dobrym pretekstem do tego, żebyśmy trochę do naszej rozmowy sprzed roku wrócili. Wtedy było dużo na temat takich ogólnych rzeczy, które się działy, bo rzeczywiście ten marzec 68 roku w Gdańsku w swej odrębności od tego, co działo się na przykład w Warszawie i co często z okazji różnego rodzaju rocznic jest powtarzane, jest niezwykle ciekawe. No także w tym nie tylko studenckim charakterze, czyli gdy mówimy o wielkiej demonstracji, która odbyła się na gdańskich ulicach, z całą pewnością możemy mówić, że mieliśmy do czynienia z pewną manifestacją robotniczą, młodzieżowo-studencką. To jest moim zdaniem takie stwierdzenie, które w dużym stopniu jakby odbiega od tego, co dzieje się szczególnie 8 marca 68 roku na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie to aktyw robotniczy z warszawskich zakładów pracy jest użyty do tego, żeby pacyfikować demonstracje studentów.
Tak, a z kolei w Gdańsku nie było aktywu robotniczego, ale ja pracując nad tymi książkami miałem też takie wrażenie, że przede wszystkim, może zaczniemy od książek, przez to się spotykamy. Wspomnienia uczestników marca były to wspomnienia uczestników marca na Politechnice Gdańskiej. To był klucz, punkt wyjścia jakby. Do tego został dołożony aneks źródłowy, te dokumenty, które również skupiają się tylko i wyłącznie na Politechnice Gdańskiej, która jak wiadomo była głównym miejscem spotkań, głównym miejscem protestu, takim prowodyrem całej wszystkich protestów marcowych w Gdańsku.
Tu warto podkreślić, że my mamy do czynienia z całym tygodniem tej Politechniki, bo tak naprawdę od wiadomości o tym, że 8 marca w Warszawie się coś zdarzyło, po demonstrację w Gdańsku i jej stłumienie, mamy do czynienia właściwie z takim okresem, kiedy Politechnika staje się miejscem dyskusji, spotkań, protestów, ale też i miejscem, którym rzeczywiście dzieje się, no dzisiejszej perspektywy nazwalibyśmy historia.
Zdecydowanie i wszyscy uczestnicy wspominają, że oni wtedy czuli, że coś się dzieje i Politechnika była tym centrum protestów w marcu. Natomiast wrócę do tego właśnie pracując nad tą książką i skupiając się prawie że tylko i wyłącznie na Politechnice, na jej studentach, dochodziłem do takiego wniosku, że to nie tylko Politechnika. Może za parę lat powstanie książka o marcu poza uczelniami w Trójmieście, ponieważ to nie tylko studenci protestowali. Oczywiście oni byli tym zaczynem, oni wezwali do całe społeczeństwo Trójmiasta, czy też szerzej Wybrzeża do tego, żeby przyjść na wiec, protestować. Natomiast kto przyszedł na ten wiec? Zwykli ludzie, młodzi ludzie przede wszystkim i robotnicy, uczniowie i może za parę lat powstanie właśnie taka książka rewizjonistyczna wobec tego wszystkiego, nie tylko studencki marzec.
To prawda, choć ja muszę powiedzieć, że kiedy rozmawiałem z Bogdanem Borusewiczem, który jest jedną z tych postaci, które gdzieś tam się pojawiają w kontekście 68 roku tu w Gdańsku, a który jest w tym czasie uczniem szkoły plastycznej w Orłowie, to jest też ciekawy wątek. Właśnie pamiętam do dziś w tej rozmowie, jak bardzo był to inny kontekst niż ten, kiedy rozmawiałem z ludźmi, którzy właśnie związani byli z tym protestem na uczelni, ale to jakby coś, co jest jakby pewnego rodzaju potwierdzeniem tego, o czym pan mówi. Ale to w takim razie wróćmy jeszcze do tej Politechniki. To są konkretne osoby, konkretni ludzie. Jak pan popatrzyłby na to, Co było jakby kluczem do tego, że wyłoniła się ta jakaś grupa ludzi, która no, była tą grupą sprawczą tego, co się dzieje? W Warszawie mamy sytuację trochę odmienną, dlatego że tam no, komandosi, czyli ta grupa młodzieży, która jest jakby zaczynem tego wszystkiego, co dzieje się, do pewnego stopnia też jest ofiarami tych wydarzeń, no bo tak naprawdę to ich zatrzymywanie staje się punktem zwrotnym dla poszczególnych wydarzeń, które dzieją się w marcu na uczelniach warszawskich. To jest grupa działająca wcześniej. To z całą pewnością mamy do czynienia z takim procesem, w którym jakaś grupa młodych działaczy próbuje wykorzystywać ramy ówczesnego systemu no, samorządności uczelnianej, czy też jakiejś otwartości uczelni, takiej jaką był Uniwersytet Warszawski, dlatego, aby no, osiągać coś, nie wiem, w polityce, czy też w tych działaniach społecznych. Oni są zaangażowani w protesty związane ze zdjęciem dziadów, no i w związku z tym stają się też, mówiąc najkrócej, bohaterami negatywnymi propagandy antysyjonistycznej, która też warto przypomnieć, nie zaczyna się 8 marca 1968 roku, tylko trwa już kilka miesięcy. Ona jeszcze nie ma tego ostatecznego kształtu, jeszcze nie jest wymierzona w konkretne nazwiska, nie jest wymierzona jeszcze w konkretne grupy, ale tak naprawdę syjonista pojawia się w polskiej propagandzie praktycznie zaraz po czerwcu 1967 roku, kiedy pojawia się taki cichy głos mówiący, byli w Polsce tacy, którzy wbrew polskim interesom cieszyli się z tego, że Izrael wygrał wojnę na Bliskim Wschodzie.
Mm-hmm. No to przekornie się cieszyli, nasi Żydzi biją ich Arabów, to też warto wspomnieć. Wracając do pytania, właśnie w Warszawie mamy do czynienia z grupą przywódczą i oni mieli ugruntowane poglądy, komandosi, to nie można tego nie doceniać. Natomiast oni też, nie wiadomo, nie przewidzieli tego, że w innych ośrodkach akademickich, w tym Gdańsku, studenci również zaprotestują w imię nie tych ideałów, którzy komandosi tu protestowali, a w imię Solidarności. Oni, studenci w innych ośrodkach, w tym właśnie w Gdańsku, znali kolegów z Warszawy i wiedzieli, że to, co prasa mówi, to po prostu są jakieś kłamstwa. I
poza tym zareagowali głównie na to, że biją studentów na terenie uniwersytetu, a nie na to, że istnieje cień szansy, żeby, nie wiem, zmienić polski socjalizm w coś lepszego albo innego.
Tak. W Gdańsku nie było tej elity politycznej wśród studentów, można powiedzieć. Studenci nie byli zaangażowani politycznie. Trzeba też przypomnieć, że Politechnika Gdańska była specyficzna, ponieważ miała po 1956 roku swój parlament, uczelniany parlament Zrzeszenia Studentów Polskich, który był de facto no, instytucją demokratyczną w ramach uczelni. Studenci mogli tam wygłaszać swoje zdanie. Oczywiście to się zajmowało nie sprawami politycznymi, tylko życia studenckiego, organizacyjnego. Natomiast przez te 10 lat na uczelni, na Politechnice studenci byli przyzwyczajeni do działania, do wypowiadania swoich, do tak właśnie struktur demokratycznych, można powiedzieć. I oni, gdy ktoś im coś zarzuca, oni chcieli zareagować na sposób, który byli uczeni demokratycznie. Wybierali rady, przedstawicieli swoich i chcieli w ten sposób zabrać głos.
Na ile to jest pana zdaniem taka sytuacja, że mamy do czynienia z pokoleniem, które do pewnego stopnia serio traktowało gomułkowską odwilż, czyli mówiąc najkrócej, dla nich ten PRL drugiej połowy lat 60. wciąż był takim miejscem, w którym, mówiąc najkrócej, można było demokratycznie, w imię jakichś spraw coś zrobić? Czy to tylko było takie poczucie, że istnieje ta oaza Politechniki Gdańskiej?
Ja myślę, że to się łączyło w pewnym sensie. Z drugiej strony oni nie wiedzieli o tej odwilży październikowej, można powiedzieć, bo byli za młodzi. Oni tam w 1956 roku mieli po 10 lat mniej więcej. To jest to pokolenie marca 1968 roku, urodzone w ostatnich latach wojny, czy jeszcze po wojnie, no nie znało innego kontekstu niż lata 60. tak naprawdę. Nie pamiętało stalinowskich represji, no zapewne tak, ale to były dziecięce wspomnienia, czy poprzez rodzinę. Natomiast oni już żyli w innym świecie. Po 56 roku Polska mimo wszystko była zupełnie inna niż we wcześniejszych latach. I oni byli do tego przyzwyczajeni. Wpajano im w szkole, że przecież ten socjalizm właśnie Gomułkowski, PRL, to jest ukoronowanie tysiąclecia dziejów Polski, że to jest jedyny sprawiedliwy system społeczny. Oczywiście oni dostrzegali, mieli, można powiedzieć, taki... To jest dualizm, to trzeba też przypomnieć oczywiście. Dualizm postaw, że życie prywatne i życie zewnętrzne. Oni gdzieś tam mieli zakodowany ten antykomunizm, sprzeciw wobec władzy, natomiast mimo wszystko chcieli funkcjonować w jakiś normalny sposób. I w marcu 1968 roku oni się przekonali, że ten system to jednak nie jest taki dobry, że i kłamie, i bije, i jest... zupełnie czymś obcym.
Choć odnoszę takie wrażenie, że w czasie tego gdańskiego tygodnia na Politechnice, to oni jednak na początku próbowali po prostu strofować tej władzy, tę władzę i przypominać jej, jaka być powinna. Ta słynna, o której zresztą w zeszłym roku żeśmy rozmawiali, wizyta towarzysza Kociołka, była taką próbą powiedzenia, towarzysze, wy się nawróćcie, no w końcu co wy wyrabiacie, no to jednak tak nie powinno być.
I tak i nie, ponieważ ta wizyta Kociołka to też nie było tak, że to studenci go zaprosili, tylko on przyszedł w innym układzie to wszystko wyglądało. Jego celem była pacyfikacja nastrojów, a nie podburzanie, jak to się później okazało. A z drugiej strony wcale nie wiadomo, czy tak było, że on chciał spacyfikować teren, czy może właśnie podburzyć jeszcze bardziej, głosząc te wszystkie rzeczy, które tam wtedy głosił. Natomiast studenci, owszem, w całej Polsce postanowili zaprotestować przeciwko temu kłamstwu. Chcieli usłyszeć od władzy, co się tak naprawdę dzieje i dlaczego łamana jest eksterytorialność uczelni, dlaczego studenci są bici, dlaczego prasa nazywa ich jakimiś syjonistami i bananową młodzieżą, podczas gdy oni wiedzą, kim byli ci prowodyrzy, ci komandosi i ci uczniowie, ci studenci, którzy protestowali w Warszawie. No, studenci chcieli dowiedzieć się po prostu prawdy. Oczywiście w PRL-u nie było mowy o prawdzie.
Gdy mówimy o tych ludziach, którzy odpowiadali za kształt tego, co działo się na Politechnice Gdańskiej, to czy możemy powiedzieć, no, patrząc też na konkretne nazwiska osoby, czy to są jakieś życiorysy, które coś nam mówią, czyli na przykład, że nie wiem, są to dzieci pokolenia wojennego, którzy ze względu na, nie wiem, pamięć rodziców o jakichś rzeczach się w coś angażują. Czy to jest raczej środowisko ludzi z pierwszego pokolenia awansu? Bo to też zawsze ważne pytanie, tak jak hotele robotnicze w 70 roku odgrywają ważną rolę w tworzeniu tego protestu, to czy akademik jest tym miejscem, w którym rodzi się tak naprawdę protest studentów na Politechnice?
Nie, ponieważ to byli studenci z różnych środowisk. Nie tylko też z Gdańska, ale z całej Polski, można powiedzieć. Wywodzący się, mający różne przeszłość rodzinne. Oczywiście były tam osoby i z Kresów, i osoby, których rodzice walczyli w Armii Krajowej, w podziemiu niepodległościowym. Natomiast no, nie ma tak, że to jakaś była reprezentacja jakiejś grupy.
I nie ma też żadnej jakiejś prostej kalki, tak? Takiej, którą przyłożona pokazuje nam, że oni są jakąś grupą bardzo określoną.
Nie, nie, nie. I też trzeba powiedzieć, że liderzy, którzy się wyłonili wówczas, to byli spontaniczni liderzy tak naprawdę tego strajku studenckiego, protestu. Oni nie byli przygotowani w żaden sposób. Oni pojawili się na tym wiecu z Kociołkiem, gdy Kociołek już sobie poszedł, gdy próbowano zakończyć wiec Zrzeszenie Studentów Polskich, natomiast studenci nie chcieli kończyć i wtedy do głosu doszli inni mówcy, w tym dwójka przede wszystkim, Ryszard Konieczka i Andrzej Biernaś, którzy no samoistnie stali się właśnie liderami, ponieważ oni potrafili przemówić do studentów. Studenci ich słuchali, mówili mądrze, ale też nie byli jacyś reakcyjni, jacyś nie głosili tam rewolucyjnych żadnych haseł, tylko na spokojnie, przyzwyczajeni do tego, że mamy tu jakieś demokratyczne struktury, uchwalmy petycje, zróbmy po kolei, na spokojnie domagajmy się wyjaśnień od władzy.
Gdy patrzymy na te starania, no to z całą pewnością jest to tak, że przez bardzo długi czas ci protestujący, właśnie no, praktycznie do końca, łącznie z tą próbą odwołania wiecu, który staje się przyczyną potem do tej demonstracji ulicznej, oni próbują działać w ramach pewnego praworządnego systemu. Czy to jest jakiś klucz do zrozumienia ich postawy, że oni się chcą trzymać jednak tego prawa i tej litery jakby funkcjonowania, której są przyzwyczajeni, nie przekraczać jakiejś granicy?
Też nie do końca, ponieważ ten pierwszy wiec faktycznie był legalny, natomiast i na który zaproszono Kociołka i na którym byli działacze ZSP, natomiast dzień później już zwołano wiec nielegalny. Właśnie w kontrze do tamtego wcześniejszego, żeby nikt nie próbował przejąć kontroli i narzucać jakichś teorii. I jeszcze inna rzecz. W ramach kontry wobec tego zapowiedzianego wiecu 15 marca, na którym mieli przybyć robotnicy, władze Zrzeszenia Studentów Polskich, no to mimo wszystko już zdyscyplinowani przez PZPR, próbowali odciągnąć studentów od tej nielegalnej formy protestu do legalnej formy, czyli do sesji uczelnianego parlamentu, która miała odbyć się 16 czy 17 marca, ostatecznie później się odbyła, ale to była taka próba rozbicia tego wiecu. No właśnie. Nie protestujmy nielegalnie na ulicy, ale zwołajmy sesję wewnątrz naszego grona, dyskutujmy na ten temat. To była próba takiego katalizatora przez władzę.
A jaka była rola tak naprawdę Zrzeszenia Studentów Polskich? Czy wspomniał pan o tym, że w którymś momencie nastąpiło to zdyscyplinowanie organizacyjne? No ale rozumiem, że pewnym paradoksem jest to, że to w złona tej organizacji też wywodzili się niektórzy, którzy potem stają się liderami tego protestu.
Właśnie od 56 roku, gdy ZSP powstaje, ono nie było politycznie uwarunkowane, można powiedzieć. Nie zajmowało się politycznymi sprawami.
A jeśli już było sterowane cwanie politycznie, to gdzieś z głębi.
Tak. I gdy trzeba było po prostu, gdy się coś działo, trzeba było no, po prostu próbować dyscyplinować studentów.
Gdy patrzymy na te działania, to możemy powiedzieć, że w tym proteście uczestniczy wysoki procent studentów? Jak można powiedzieć o zaangażowaniu tej Politechniki w tych dniach, jeśli chodzi o procentowy udział?
Ciężko to oczywiście ocenić, ale ja myślę, że to no, zdecydowana większość brała udział w tym wszystkim. Tam jest też mowa o tym, że frekwencja na zajęciach wówczas wzrosła, żeby wszyscy studenci przychodzili na uczelnię, żeby uczestniczyć, brać udział w czymś przełomowym tak naprawdę, bo wszyscy czuli, że coś się dzieje pozytywnego.
Ja zacząłem mówić o tym antysyjonistycznej propagandzie, która przez rok praktycznie dominuje w polskiej przestrzeni publicznej, ale jest pewnym paradoksem, że tak jak komandosi i protesty na Uniwersytecie Warszawskim w 8 marca i przedtem i potem, dość łatwo było je wpisywać propagandzie w ten syjonistyczny spisek. To zresztą jest pewnym takim charakterystycznym wspomnienie Seweryna Blumsteina, który mówił, że nam tak naprawdę nazwiska zrobiła ówczesna propaganda, bo bardzo w sposób jasny pojawiali się w tej propagandzie ci, którzy mieli wyjątkowo żydowsko brzmiące nazwiska, w związku z tym łatwo było powiedzieć, że Deutsche Wangi i Blumsteiny są tymi, którzy protestują. To, co dzieje się na Politechnice Gdańskiej, jest strasznie trudno w to wpisać, bo po pierwsze, no mówiąc najkrócej, nie ma tak licznego grona żydowskiego pochodzenia profesorów, przeciwko którym łatwo byłoby zorganizować rodzaj nagonki. Z drugiej strony, no mówiąc najkrócej, wśród protestujących nie ma też równie łatwych obiektów do tej propagandy.
Mm-hmm. No, dwóch profesorów przede wszystkim już wyrzucono wcześniej, zanim się protesty marcowe rozpoczęły, natomiast wśród studentów faktycznie ciężko było znaleźć takiego kozła ofiarnego, który byłby na podium w pewnym sensie, byłby wśród liderów, natomiast Służba Bezpieczeństwa po jakimś czasie poszukiwała takiej osoby, poszukiwała tego wątku semickiego, zapewne ze względu na rozkazy płynące z góry i pewne osoby zostały wytypowane do... Ale
za chwilę do tego wątku powrócimy i zaczniemy od tego naszą drugą część naszego programu. Dr Daniel Gucewicz, Instytut Pamięci Narodowej, jest moim gościem. Rozmawiamy o marcu 68 roku. Wojtek Słowieciński, witam Państwa ponownie. Dziś rozmawiamy o marcu 68 roku. Moim gościem dr Daniel Gucewicz z Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś z prezentami, czyli z książkami na temat tych wydarzeń na Politechnice Gdańskiej w 68 roku. Książka ukazująca w świetle dokumentów te wydarzenia i także oczami uczestników. Gdy mówimy o tych uczestnikach, mówiliśmy o tym, że cały czas jakby trwała taki rodzaj wewnętrznego napięcia pomiędzy no właśnie tymi przyzwyczajonymi do demokratycznego działania studentami, którzy korzystali z pewnego instrumentarium, które było, ale które, mówiąc najkrócej, w którymś momencie trzeba było przezwyciężyć i powiedzieć, no my się jednak buntujemy i potrzebujemy innej płaszczyzny. Taką płaszczyzną stało się te marcowe wiecowanie.
Mm-hmm. No studenci chcieli przemawiać, dojść do głosu po prostu, pytać, a przede wszystkim też pytać, wyjść w świat, można powiedzieć, właśnie dotrzeć do robotników, to też jest istotny punkt.
To prawda, jak się patrzy na te relacje zapisane, to jest taki leitmotiv, że od któregoś momentu, czy to była kwestia reakcji na to, co zdarzyło się w Warszawie, czyli takie przekonanie, że to nieporozumienia pomiędzy robotnikami a studentami są wykorzystywane przez władze do tego, żeby napuszczać jednych na drugich?
Zapewne też, natomiast, znaczy na pewno tak, bo też propaganda głosiła właśnie, że w zakładach pracy zaczęły się
żeby rodzice zrobili porządek ze swoimi dziećmi, w domyśle zwykli robotnicy z tymi bananową młodzieżą, która się rozwydrzyła na uczelni.
I studenci chcieli wytłumaczyć, że oni tacy nie są, oni nie protestują przeciwko, że się bawią, tak, robią jakieś głupoty, tylko oni w imię jakichś ideałów chcą moralnego zwycięstwa, jak to określano, że oni pytają o prawdę tak naprawdę, występują przeciw cenzurze, co nie wiadomo też, co by się stało, gdyby studenci do swoich haseł wtedy wpletli ekonomiczne postulaty. Tu władza w pewnym sensie ich wyprzedziła, ponieważ właśnie wtedy komuniści w pewnym sensie przekupili robotników, można powiedzieć. Oni pierwsi dotarli do nich i są przekazy, że wtedy też pewne ekonomiczne, takie podstawowe jakieś zachcianki czy niezachcianki, pewne postulaty robotników spełnili wtedy. I to właśnie pokazuje też, że robotnicy też już byli, w ogóle całe społeczeństwo już wrzało, można powiedzieć, pod koniec lat 60. Marzec do pewnego stopnia to przyspieszył, natomiast nie wybuchł. Jest teoria, że gdyby nie marzec, to by nie było grudnia. W marcu to studenci dali jakby, zapoczątkowali to wszystko, a w grudniu doszły do tego wszystkiego postulaty ekonomiczne, no i skończyło się inaczej.
No dobrze, ale to w takim razie jednak wróćmy do tego, co się udało, jeśli chodzi o ten nawiązanie kontaktu z robotnikami na Politechnice Gdańskiej w 68 roku, a co się nie udało i skąd ten stereotyp? No, przypomnijmy sobie film Andrzeja Wajdy, który no tak jednoznacznie jednak mówi, że jedni poszli w marcu, drudzy poszli w grudniu, jedni bez drugich, co nie jest do końca prawdą.
Nie jest. No, to jest mit propagandowy tak naprawdę właśnie. To propaganda komunistyczna głosiła, że tu robotnicy są przeciwni protestom studenckim, a później robotnicy twierdzili, że ich studenci nie poparli, co też było nieprawdą. Co się udało? Znaczy, może łatwiej, co się nie udało? Studenci wysyłali swoje delegacje do zakładów pracy, z tym, że nie udało im się dostrzec do robotników. No to byłoby trudne.
Znaczy okazało się, że ten system, jakby to powiedzieć, partyjno-związkowej kontroli nad zakładami pracy okazał się dość szczelny.
Tak, no a z drugiej strony, no trudno sobie wyobrazić, żeby grupka studentów weszła do Stoczni Gdańskiej i zwołała wiec, żeby przyszli na niego robotnicy i słuchali to, co studenci mają do powiedzenia.
Choć no, wyobrażam sobie, no, jako człowiek, który organizował różne protesty w zupełnie innej epoce, czyli w latach 80., że jakby to powiedzieć, te możliwości dotarcia zawsze były. No, jakby to ładnie powiedzieć, Politechnika i stocznie są w Gdańsku geograficznie sobie bardzo bliskie. Bar pod Kasztanami jest punktem z takim zbornym. Teraz już nie, ale kiedyś był. W związku z tym gdzieś pomiędzy między Politechniką a wychodzącymi z pracy stoczniowcami zawsze istnieje możliwość jakiegoś dialogu. Jak rozumiem, trochę go próbowano wykorzystać i to, co potem się zdarzyło w czasie tego wiecu, pokazało, że to było skuteczne. Tyle tylko, że po stronie robotników to nie było działanie zorganizowane.
Dokładnie. No, to właśnie się udało dotrzeć do szeregowych, powiedzmy, robotników, do zwykłych ludzi, którzy przyszli na ten odwołany wiec ostatecznie i doszło do zamieszek ulicznych. Natomiast nie doszło do tego wspólnego wiecu. To, co pan mówi, że później, w późniejszym okresie było, to było łatwiejsze, to już faktycznie były zupełnie inne czasy, bo można powiedzieć, że ludzie pamiętali wcześniejsze protesty, a w 68 niewiele osób
coś takiego
pamiętał.
Jak zbiorowe uczenie się, bo i też właśnie jak patrzę na nazwiska ludzi, którzy uczestniczyli w tych protestach 68 roku, to jest właśnie bardzo ciekawe, że często są to nazwiska, które pojawiają się potem, no na przykład w roku 80, prawda? Czyli to jest tak, że no co by nie powiedzieć, mamy do czynienia z jakąś lekcją, którą po prostu przeszli ci ludzie pokolenia 68 roku, potem tego pokolenia roku 70, po to, żeby się na przykład spotkać dopiero w sierpniu 80 roku, kiedy byli mądrzejsi o te doświadczenia.
Już w 76, jak później KOR powstał, to właśnie jest to zbratanie, ten efekt marca 68 roku. Tu bardziej wchodzimy na ten wyższy poziom warszawski, tych liderów opozycji. Faktycznie oni w 68 roku odchodzą od komunizmu w pewnym sensie, bo to mimo wszystko byli ideowi komuniści, ci młodzi komandosi. Później uczyli się faktycznie i zbratali się z tą drugą stroną w pewnym sensie. I dzięki temu powstała opozycja, która ani nie zamierzała być komunistyczna, ani prawicowa. Natomiast wspólny cel przyświecał wszystkim właśnie. Społeczeństwo obywatelskie. Walka z totalitaryzmem po prostu.
Gdy patrzymy na tę Politechnikę Gdańską, to jak mówiliśmy o tych dwóch liderach, ale jak mówimy o wielu osobach, ja tutaj patrzę, mając przed sobą tą książkę z relacjami, Tadeusza Bienia, Jana Wyrowińskiego, osoby, które jakby to powiedzieć kojarzę potem właśnie z wydarzeń następnej epoki, to czy można powiedzieć, że to było tak, że jest rok 68, potem przerwa i potem są ci ludzie, którzy się gdzieś tam są tym rezerwuarem sił dla tej zmiany politycznej w Polsce lat 80. Co się tak naprawdę dzieje z tymi uczestnikami wydarzeń 68 roku? No niektórzy stają się chronicznymi opozycjonistami, wspomniany przeze mnie Bogdan Borusewicz jest takim przykładem.
No, marzec 68 roku to jest przede wszystkim inicjacja polityczna. Zaczyn całego pokolenia, bo to trzeba pamiętać, że to jest całe pokolenie urodzone właśnie w latach 40. Ich pierwsza nauczka, powiedzmy, nauka tego, że system jest zły tak naprawdę, władza jest zła. Wcześniej nie mieli takiego żadnego doświadczenia, a tu się zaczęło. Dwa lata później był grudzień, po raz kolejny władza udowadnia, że jest jaka jest.
I choć jeśli chodzi o Warszawę, to ważna była też ta cena, którą płacono. Przypomnijmy, że w Warszawie jednak bardzo duża część z tego środowiska, mówiąc najkrócej, traci miejsce na uczelniach, często tych uczelni nie kończy. Część ląduje na niezbyt długich, ale wyrokach sądowych. Spędzają w więzieniu od roku do półtora. No też trzeba pamiętać, że jakaś część z uczestników tych wydarzeń marca 68 roku w Warszawie, to jednak są ludzie z rodzin pochodzenia żydowskiego. W związku z tym jakaś część spośród nich emigruje w latach 69-70, kiedy to okno dworca gdańskiego w Warszawie funkcjonuje i jakaś część spośród nich z Polski wyjeżdża. Na Politechnice Gdańskiej i wokół tego protestu gdańskiego tych zdarzeń jest znacznie mniej.
Tak, no też trzeba powiedzieć, że Trójmiasto wtedy na mapie i politycznej Polski, i akademickiej, no to mimo wszystko była prowincja. Wtedy jeszcze nie było Uniwersytetu Gdańskiego. To też kwestia tej młodej inteligencji. No, humanistyczna inteligencja jest bardziej prężna, można powiedzieć.
No też czasami ubiera to w słowa, czyli mówiąc najkrócej jest bardziej polityczna w odróżnieniu od tej z Politechniki, która odnosiłem takie wrażenie, próbowała nieco technokratycznie uporządkować świat, co się w 68 roku nie udało i co moim zdaniem jest tą najważniejszą lekcją dla tego pokolenia z Politechniki, że pragmatyzm ich postawy zupełnie nie spotkał się ze strony władzy z pragmatyzmem.
No, nie sposób się nie zgodzić, tak.
Gdy mówimy o 68 roku tu w Gdańsku, no to no musimy dojść do, jeszcze raz do tego wielkiego odwołanego, acz nie odbytego wiecu. Czy jak patrzymy na te wydarzenia, to to jest gdzieś na, w tym miejscu w rodzaju, nie wiem, prowokacje polityczne, prowokacje policyjne czy milicyjne. To, to było jednak tak, że władza bardzo chciała, żeby to się jednak skończyło po prostu, mówiąc najkrócej, pałowaniem i takim protestem, który po prostu jest takim paroksyzmem, który ma być lekcją dla tych, którzy dostają mu pałkami po grzbiecie, a równocześnie dla reszty, że opłaca się być posłusznym, no bo wtedy nie dochodzi do tego rodzaju zdarzeń?
Mm-hmm. To, to też na kilku płaszczyznach można to rozważać. Z jednej strony partyzanci, tak, Moczar i Bezpieka, która faktycznie chciała zrobić porządek wtedy i do pewnego stopnia...
Paradoksalnie, żeby zrobić porządek, pierw chcieli zrobić większy bałagan.
Otóż to, żeby oni mogli to posprzątać i czuć się ważni. Druga sprawa, to mówi się, że Gomułka chciał wyperswadować politykę właśnie, wybić z głów politykę tym młodym ludziom, co się skończyło zupełnie inaczej, bo właśnie wtedy ci młodzi ludzie, to co powiedzieliśmy, nauczyli się polityki i jak mają postępować na przyszłość. To była ich pierwsza lekcja. Natomiast w Gdańsku no, władze były gotowe na to, żeby po prostu pałować. To jest nowe działanie komunistów wtedy w 68 roku. Widać ewidentnie, że oni nie przyszli tam zaprowadzać porządku, tylko dać nauczkę tym wszystkim strajkującym, protestującym, pokazać swoją siłę.
A jak patrzymy na tę Politechnikę, to czy tam widać też, mówiąc najkrócej, tę postawę no drugą, czyli mówiąc najkrócej, z jednej strony lojalnych komunistów, ludzi, którzy przyczyn także ideowych, ale też i pragmatycznych, wychodzą z założenia, że trzymanie się władzy jest znacznie bardziej owocne i że w związku z tym, mówiąc najkrócej, najprościej zrobić bliźniemu świństwo. Czyli mówiąc najkrócej, taką postawę, która no na przykład właśnie na bardzo wielu uczelniach w Polsce zaowocowała tymi słynnymi marcowymi docentami, czyli ludźmi, którzy w miejsce swoich wyrzuconych z uczelni kolegów robią kariery akademickie. Z drugiej strony też jakąś grupę młodych aktywistów, którzy też na marcu 68 roku zaczynają robić karierę taką polityczną na zasadzie odcięliśmy się od tych tutaj wiecowników na naszej uczelni, a potem poszliśmy do Komitetu Wojewódzkiego, a potem do Komitetu Centralnego i zrobiliśmy w związku z tym karierę?
Nie widać takiej grupy, przynajmniej tak mi się wydaje, takiej grupy konkretnych osób, że to nie była jakaś silna grupa, która właśnie w ten sposób spacyfikowała to wszystko, przejęła pałeczkę. Natomiast zdecydowanie tam było, przecież studiowało wówczas kilka tysięcy osób, czy kilkanaście w skali całego Trójmiasta. I wśród tych osób były takie, które wyczuły moment i wstępowały do partii, robiły kariery. I to też jest kwestia tego pokolenia 68 roku, bo to nie tylko to, że oni dostali nauczkę i poszli w stronę opozycji później, ale była też szeroka grupa, która wyczuła moment i wskoczyła na stołki tak naprawdę, bo marzec czy rok 68 i ta cała walka o władzę na górze to też była kwestia pokoleniowa. Młodzi działacze chcieli zająć miejsce starych działaczy. I tutaj też mamy do czynienia z takimi, wielu studentów, to jest kwestia do przebadania jeszcze, ale wielu studentów po marcu wstępowało do partii. To był w pewnym sensie takie samozadowolenie władzy, że oni przekonali tu studentów, że to warto. Natomiast no, studenci, no, można powiedzieć, podeszli do tego koniunkturalnie i wyczuli, że to im się opłaca w kwestii kariery.
Czy element ideowy w tym wszystkim odgrywał jakąś rolę? Znaczy, żeśmy trochę o tym zaczęli mówić, na ile ówczesne pokolenie było już pogniewane z komunizmem, a na ile jeszcze wciąż żyło pewnego rodzaju złudzeniami wobec socjalistycznej, czy tam, nie wiem, ludowej Polski.
Już ten 68 rok właśnie zdjął ideowość z systemu całego i Gomułka odchodził. To był, jak się mówi, ostatni ideowy komunista w Polsce. Gomułka odchodził, przyszedł później Gierek przecież. I to jest zupełnie inne pokolenie technokratów, którzy socjalizm stosowali jako otoczkę, a tak naprawdę chodziło o władzę i pieniądze. A studenci w tym momencie, ta druga strona też, tam już nie było ideowości jako takiej. Ten komunizm już był przegrany. Właśnie
no
w marcu.
I jeśli mówimy w ogóle o tych karierach, no to też wymieńmy te nazwiska. Znaczy Stanisław Kociołek na przykład paradoksalnie po 68 roku awansuje, prawda? Czyli wydarzenia marca wbrew pozorom, czyli to jednak, co by nie powiedzieć z punktu widzenia dzisiejszej perspektywy, niefortunne spotkanie z głosem młodych ludzi na Politechnice stało się raczej szczeblem kariery w górę niż kariery w dół.
Pytanie, czy niefortunne właśnie, czy on nie chciał tak naprawdę wzburzyć tego wszystkiego, całego środowiska. Kociołek, owszem, natomiast inne kariery również w Gdańsku, tak z tych dokumentów jak badaliśmy, to jest wiele działaczy, które wtedy wykazało się, często się pojawiają na kartach książki i dokumentów i później awansują, faktycznie. Oczywiście w aparacie partyjnym awansują, natomiast inny przykład, jeśli chodzi o Politechnikę, zmiana rektora przecież. Stanisław Rydlewski zastąpił Władysława Boguckiego właśnie na fali marca. To ewidentnie widać, że on w pewnym momencie, zapewne na polecenie władz, czy z własnej inicjatywy, zaczyna falę represji wobec studentów. To jeszcze nie było w marcu, ale już w kwietniu faktycznie odcinane są stypendia, różnego rodzaju przywileje dla studentów. Zawieszani są studenci. Z tym, że trzeba pamiętać też, że mimo wszystko na Politechnice nie ma takich represji jak na innych uczelniach, zwłaszcza na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie rozwiązywano wydziały i 34 studentów relegowano. W Gdańsku nie ma takich przypadków. Część represji polega na tym, że kończą się studia dla niektórych osób, którzy mieli problemy z tymi studiami. Przez to oni są wcielani do wojska. Druga kwestia to jest właśnie ta sprawa zawieszenia, nagan, ostrzeżeń. Z tym, że tak naprawdę z relacji to wynika, że to była taka przykrywka, że władze uczelni robią tu porządek, natomiast ten zawieszony...
Oni zrobili swoje, a my dzięki temu jakoś przetrwamy.
Tak, ale i też to, że zawieszony student nie jest zawieszony tak naprawdę. On może uczestniczyć w zajęciach i tak naprawdę chodziło o to, żeby tu zrobić przynajmniej na zewnątrz, że robimy tutaj porządek.
Gdy patrzymy na wydarzenia marca 68 roku, to na tym szczeblu najwyższym próbujemy dopatrzeć się tych frakcji partyjnych, bo to jest też bardzo ważny wątek. On na Pomorzu też ma swoje miejsce. Tutaj warto powiedzieć, że część towarzyszy z całą pewnością należała do ekipy Moczara i próbowała jakby to powiedzieć flirtować z tym obozem i odgrywają oni w tym czasie na Pomorzu ważną rolę, zarówno w aparacie bezpieczeństwa, jak i w aparacie partyjnym i wiele wskazuje na to, że rzeczywiście, gdy patrzymy na te tropy, które prowadzą do tego, no mówiąc najkrócej, do tego rozdmuchiwania wydarzeń marca w Gdańsku, no to pewnie oni są tymi, którzy byliby beneficjentami, jeśli rzeczywiście dopatrywać się tego rodzaju działań.
Tak. Trzeba przypomnieć, że przez 8 lat przed Kociołkiem tu rządził Jan Ptasiński, pierwszy sekretarz, blisko związany z Moczarem, który otoczył się z gronem towarzyszy również w tym momencie związanych z partyzantami szeroko pojętymi, a z kolei Kociołek był człowiekiem Gomułki, jak go określano, chociaż też nie do końca. I faktycznie można mówić o jakichś wpływach, o jakiejś walce o władzę w manewrowywaniu i próbie eskalacji napięcia właśnie, tak jak mówiliśmy, że komuś na tym zależało. Natomiast to jest mimo wszystko trudno uchwytne, bo tych źródeł jest mało. Pojawiają się oczywiście pewne nazwiska zależności, natomiast to wymaga głębszych badań.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że w pamięci uczestników tych wydarzeń ten wątek odgrywa ważną rolę, bo przypomnę, że wśród studentów istniało takie przekonanie, zobacz, kto koło ciebie siedzi, prawda? Znaczy, jeśli koło ciebie siedzi twój kolega, to znaczy, że jest w porządku, a jak siedzi ktoś, kogo nie znasz, no to może oznaczać, że wśród nas są ludzie, którzy mogą być prowokatorami.
I prowokatorami, no i właśnie kwestia wchodzi inwigilacji. No, studenci mieli do czynienia pojawiła się wówczas taka chęć, no konspiracja prawie, że studencka właśnie. Na Politechnice byli wpuszczani tylko studenci na podstawie hasła jakiegoś, że tylko legitymacja studencka była ważna. Bali się próby przeniknięcia i prowokatorów właśnie, no i jakichś ludzi z zewnątrz, którzy nie przyniosą nic dobrego.
Powiedziałem o Tadeuszu Bieniu i Janie Werowińskim, a jak popatrzeć na in gremio, te życiorysy ludzi zaangażowanych w pierwszym szeregu wydarzenia na Politechnice, to jest jakaś ścieżka, która ich prowadzi, nie wiem, do jakiegoś określonego miejsca? Czy to jest tak, że to pokolenie po prostu zrobiło swoje i potem rozproszyło się po świecie? Tym bardziej, że inżynierowie to nie są ludzie, którzy, mówiąc najkrócej, potem ze swoich idei i swoich poglądów robią użytek już przez całe życie?
Wielu tych uczestników, tych liderów, można powiedzieć, z tej górnej półki angażuje się później w Solidarność, w swoich zakładach pracy i robi karierę w tym sensie, bardziej społecznie. Natomiast jeśli chodzi o dwóch głównych liderów właśnie, Ryszarda Konieczkę i Andrzeja Biernasia, to Andrzej Biernaś, obaj w ogóle w kwietniu zostali aresztowani. Około miesiąca przesiedzieli w więzieniu. We wrześniu umorzono przeciwko nim postępowanie karne. Ale ich kariery były skończone tak naprawdę. Biernaś został usunięty z Politechniki już w maju, chociaż już w marcu zadecydowano, że już po wiecu, kilka dni po tym głównym wiecu, gdzie on zabrał głos, była zadecydowane, że on zostanie usunięty z Politechniki. I faktycznie tak się później stało. On przestał, wycofał się tak naprawdę z życia. Nie robił kariery już zawodowej, bo nie był w stanie. Było zablokowane to wszystko. Podobnie Ryszard Konieczka. Nie mógł znaleźć pracy w Gdańsku. Musiał pojechać na południe Polski. Później w Toruniu pracował i też zaangażował się w Solidarność właśnie. Więc w pewnym sensie to pokolenie doświadczone odnajduje się w takiej, nie na świecznikach, można powiedzieć. O, to nie byli tak jak w Warszawie, że oni pierwsze skrzypce grali w opozycji. Natomiast to byli ludzie już doświadczeni przez system i wiedzieli, z czym to się je, można powiedzieć. Ale z drugiej strony byli zaangażowani. Chcieli coś robić pozytywnego dla tego społeczeństwa obywatelskiego, dla wyzwolenia Polski z komunizmu.
Gdy patrzymy na te życiorysy, no to też musimy popatrzeć na trochę PRL. Znaczy PRL to nie tylko była takie represje w rodzaju więzienie czy połowanie na ulicy, ale także kontrola nad całym systemem. Mhm. Czyli nad tym, że jeśli na jakiejś czarnej liście znalazło się twoje nazwisko, to mówiąc najkrócej, nie mogłeś znaleźć pracy, nie mogłeś zrobić kariery, nie mogłeś być człowiekiem, który, mówiąc najkrócej, potrafił normalnie funkcjonować.
Mm-hmm, to prawda. Aczkolwiek zdarzały się przypadki wśród prześledzonych tutaj życiorysów, że niektóre osoby trafiały właśnie do tej nomenklatury partyjnej. Robiły kariery w partii. To też jest zaskakujące, mimo iż miały życiorys negatywny. No, to jest ta dwoistość PRL-u.
No właśnie, no to z całą pewnością ciekawe. Ja myślę, że tak naprawdę wydarzenia marca 68 roku są wciąż jednym z tych ciekawych wątków, które z jednej strony pokazują, jak w soczewce, całą masę różnego rodzaju zdarzeń związanych z właśnie z PRL-em, ale też, no i jest to punkt startowy tak wielu karier politycznych, które trwają do dziś i które to kariery polityczne, mówiąc najkrócej, wytworzyły tak naprawdę ten świat polski polityki po roku 89, a i pewnie do dziś jeszcze funkcjonujący, że to jest z całą pewnością wątek, który jest ciekawy i który często do w naszych dyskusjach wraca. No a jeśli chodzi o te wydarzenia na Politechnice Gdańskiej, to ja myślę, że one wyszły z cienia i te dwie książki, które się teraz ukazały, myślę, że z całą pewnością są taką próbą wyjścia tej historii z cienia. Zapraszamy jutro na godzinę 17 na Politechnikę Gdańską, bo gdzie można mówić o tych książkach, no żeby móc porozmawiać właśnie o książkach na temat marca 68 roku.
Tak jest, zapraszamy.
Dobrze, zapraszamy i w takim razie do usłyszenia. Przypominam, że dr Daniel Gucewicz, redaktor jednego z tych wydawnictw, był moim gościem. Rozmawialiśmy o 68 roku w Polsce, ale także przede wszystkim w Gdańsku i na Politechnice Gdańskiej. Do usłyszenia.
Dziękuję.